Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam.
Dzień dobry, moi drodzy. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście w dobrym zdrowiu, że praktykujecie pozytywne myślenie w tej jesiennej aurze. Jest to bardzo istotne, żeby nie zapominać o sobie. Dbajcie o siebie, o zdrowie psychiczne i zdrowie w ogóle fizyczne. Dziś temat trudny i kontrowersyjny, dzielący Polaków, powiedziałbym niczym na zwolenników PiS i opozycji. Będziemy mówić o hierarchii versus turkus, organizacje hierarchiczne versus organizacje turkusowe. I w kontekście organizacji turkusowej opowiem, tak jak ja ją rozumiem i z tego, co wyczytałem, głównie opierając się na koncepcji Frederica Laloux, ponieważ nie mam empirycznego doświadczenia, nie współpracowałem z organizacjami, nie transformowałem organizacji, która była turkusowa, a firmy niby turkusowe spotkałem bodajże 2-3 razy i nie było to pozytywne doświadczenie. Chaos, zero decyzyjności zamiast współpracy i samoorganizacji. Także moi drodzy, odcinek 70. Turkusowa hierarchia, czyli jak zbudować angażującą, efektywną organizację. Kochani, główny problem biznesowy dzisiaj na świecie, numer jeden, być może w Polsce jest jeszcze nie numerem jeden, ale na pewno w top 3, to są odejścia pracowników. McKinsey w opublikowanym stosunkowo niedawno raporcie Great Resignation pokazał, że dzisiaj na próbie blisko 5 tysięcy pracowników w Stanach, w Australii, w Singapurze, Wielkiej Brytanii, Kanadzie. 40% pracowników zamierza odejść z pracy w ciągu najbliższych 3 miesięcy, ale najbardziej szokującą daną w tym raporcie było to, że 64% z tych, co zamierzają odejść w ciągu najbliższego kwartału, odejdzie mimo, że nie będzie posiadało alternatywy, że nie będzie miało innej propozycji pracy, więc ludzie po prostu będą porzucać pracę. I tak to dzisiaj wygląda. Moi przyjaciele byli niedawno na konferencji w Stanach i głównym problemem biznesowym jest po prostu brak ludzi do pracy mimo kryzysu, mimo jakiegoś spowolnienia na horyzoncie. W każdym razie ten temat dotyka nas również, zwłaszcza jeśli chodzi o pokolenie Z. Część z Was wie, może co roku robimy takie ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy. Nasze najnowsze, te z roku 2022, opublikujemy na naszej konferencji. Przy okazji serdecznie Was zapraszam na tą konferencję. Bilety można kupić na stronie humanfocuslearning.com i podlinkujemy oczywiście do podcastu. I my sobie porównaliśmy prawdopodobieństwo odejścia w ciągu najbliższych 12 miesięcy w pokoleniu Z, generacji Z. To są osoby dla nas poniżej 28 roku życia oraz generacji X, osoby powyżej 40 roku życia. I słuchajcie, my zadajemy pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienisz pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. No i 49% Zetek, czyli co druga osoba ma zamiar zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. No nie znaczy, że im się uda, ale jeśli chodzi o generację X, to jest 21%, czyli co piąta osoba, tak? Także to jest naprawdę ciekawa rzecz. I dlatego chodzą na mieście takie rzeczy, że ludzie nie chcą pracować w organizacjach hierarchicznych i powiedziałbym dzisiaj trochę na skróty, ale niech będzie, że pracownicy chcą turkus, a firma chce być hierarchiczna, że menedżerowie nie chcą oddać władzy, chcą mieć poukładane wszystko, a pracownicy chcą mieć autonomię. I to wszystko jest jasne w tym wszystkim, natomiast po co się spierać o to, jaka powinna być organizacja, że jedno jest w kontrze do drugiego. Ja uważam, że nie trzeba się kłócić o to, kto ma rację, tylko trzeba postawić na fundamenty i ja, jeśli chodzi o fundamenty, to będę dzisiaj o nich opowiadał, w jaki sposób poukładać organizację. Ale ponieważ odcinek nazywa się Turkusowa hierarchia, więc opowiem dzisiaj o tym, w jaki sposób zbudować pewien kompromis i stworzyć organizację, która ma i procesy, i hierarchię, i struktury, i jasne ramy, i zasady, i liderów, ale również autonomię, samoorganizację, współpracę, zaufanie i tak dalej, ponieważ osobiście uważam, że nie styl, w jaki organizacja jest zorganizowana, a świadomość ról, świadome przywództwo, procesy są istotne do tego, żeby ludziom chciało się chcieć. Dla mnie, rozpoczynając od fundamentów, są takie trzy style przywództwa. Kiedyś nawet jak robiłem warsztaty leadershipowe, to miałem taki slajd, trzy style przywództwa. Pierwszy styl przywództwa to jest styl rób tak, jak ci każę, ponieważ wiem lepiej, ponieważ jestem szefem, zarabiam więcej i taki autokratyczny styl zarządzania, tak? Drugi to jest, miałem taki slajd z takim hipisem, który palił wiadomo co i tam było rób ta, co chce ta, nie? Czyli no zorganizujcie się i zróbcie co chcecie, nie? Czyli zobaczcie, z jednej strony silne ramy, silna hierarchia, a z drugiej strony zupełna swoboda. A trzeci styl zarządzania to jest styl konsultacyjny, czyli taki styl zapraszający i zastanówmy się, jak moglibyśmy to zrobić. I to jest już też tradycyjnie uchylę rąbka tajemnicy, styl, w który ja osobiście wierzę. W związku z tym, z tymi stylami zarządzania, czy tam stylami przywództwa, jak to sobie nazwiecie, są trzy główne pomysły na strukturę organizacyjną, którą widzimy w firmach. Pierwszy, najczęściej spotykany, to jest struktura hierarchiczna. Hierarchiczna oznacza, że są zespoły, działy, że są szefowie, że są kierownicy, że jest jasny podział i największym problemem są tam silosy, brak zrozumienia ról oraz niski poziom świadomości przywództwa ról menedżerskich, tego za co odpowiada lider zespołu, za co odpowiada menedżer, w jaki sposób powinien przewodzić ludziom, bo jak wiecie, wielokrotnie mówiłem o tym, że przywództwo jest improwizowane. Także najczęstszą strukturą jest struktura hierarchiczna, w której największym problemem są silosy, brak zrozumienia ról i słabe przywództwo, a co za tym idzie, brak autonomii, niski poziom zaangażowania, bo jak wiecie z naszych badań Sherlock Weiss, tylko 3% ludzi jest zaangażowanych w doskonalenie organizacji. Dla mnie to jest jeden z najlepszych pomiarów zaangażowania, bo ludzie sami z siebie bez gratyfikacji, oprócz tego, że pracują, to jeszcze proponują, co udoskonalić. Dlatego, że jest im dobrze, dlatego, że im zależy. Drugi rodzaj struktury, struktura płaska, której najwyższym poziomem wtajemniczenia jest właśnie organizacja turkusowa. I organizacja turkusowa w założeniu oparta jest na współpracy, pracownicy nie podlegają nikomu, a sami wspólnie tworzą firmę i wypełniają jej misję. Każdy wie, do jakiego celu dąży, jakimi wartościami się kieruje oraz jaką odpowiedzialność ponosi. W związku z tym zdaje sobie sprawę z tego, że sam wyznacza sobie zadania, opierając się na swoich umiejętnościach, tak? I turkusowa organizacja opiera się więc na takich trzech filarach. Pierwszy to jest samoorganizacja, self-management, czyli to jest taka zdolność członków zespołu do samozarządzania, brania na siebie odpowiedzialności, elastycznego dostosowywania się do bieżących wyzwań. Druga rzecz to jest pełnia, wholeness, poczucie, że można być sobą w pracy, być akceptowanym, takim, jakim się jest, brak potrzeby rozdzielenia życia zawodowego i prywatnego. I trzecia rzecz to jest cel ewolucyjny, czyli purpose, czyli misja, wizja firmy, ale z tej perspektywy firmy jako żyjącego, zmieniającego się organizmu, który ma cel życiowy, a członkowie zespołu pomagają go każdego dnia realizować. I jak mówiłem w organizacji hierarchicznych o wadach, to moim zdaniem w organizacjach turkusowych najważniejszą wadą jest to, że to jest trochę wyidealizowane i to, co mi osobiście od razu, ostrzegam, subiektywna ocena, przeszkadza, to, że pracownicy nie podlegają nikomu, bo ja wierzę w lidera zespołu, który jest empatyczny, jest wymagający, jest świadomy, wie, że zespół się liczy, daje swobodę właśnie, daje poczucie bycia sobą w pracy, daje poczucie akceptacji, buduje zaufanie, buduje po prostu dobry zespół, tak? W każdym razie nie widziałem nigdy organizacji, która pracuje w samoorganizacji. Teraz opowiem o organizacji, która była blisko turkusu i powiem wam, jak trudno było im do tego dojść. ale absolutnie nie nazywała się organizacją turkusową. I ponieważ wymieniałem wam te trzy style zarządzania, czyli rób tak jak ci każę, bo zarabiam więcej, rób ta co chce ta i zastanówmy się, jak moglibyśmy to zrobić, to trzeci pomysł na strukturę organizacyjną, to jest pomysł, który ja propaguję, to jest Network of Teams. I dla mnie to jest taki kompromis pomiędzy hierarchią, to jest ekosystem samozarządzających się zespołów z liderem. On może być formalnym liderem, a może być liderem dyżurującym. Proponuję nie zaczynać od tej drugiej rzeczy, bo to jest po prostu trudne. Czyli zrobienie jasnej struktury organizacyjnej, jasnych fundamentów, ram strategicznych, kulturowych, misji, wizji, strategii, a następnie podłączenie do tego współpracujących ze sobą zespołów, które realizują, dostarczają wartość dla klienta. Może być nawet w ramach silosu. Powiem wam jedną kontrowersyjną rzecz, może nie jedną, ale ja jestem zwolennikiem silosów. Uważam, że ludzie mają mieć coś swojego, tak jak nasz team delivery właśnie sobie pojechał na integrację, nikogo innego nie zaprosili, nie wybaczyli tego, nie żartuję oczywiście, ale zespół moim zdaniem ma mieć coś swojego, ma mieć pewną barierę, do którą wpuszcza tylko swoich ludzi. Natomiast to absolutnie nie znaczy, że on ma nie lubić innych zespołów i że ma zabijać współpracę, ponieważ dla silosów można zbudować cudownie wspólne cele i te silosy ze sobą współpracują w dobrej komunikacji, oczywiście w kłótniach, dysputach i różnicach zdań, ale w ramach fundamentów na przykład zaufania i wzajemnego szacunku, tak? Czyli zrobienie Network of Teams to jest dla mnie tak. Bardzo duża kultura dyscypliny na poziomie organizacji, jasne zasady, jasny model biznesowy, jasna strategia, ale zespoły, które samo się organizują i mają swój mikroklimat, bym powiedział, swoje małe środowisko pracy, w której można zastosować wszystkie zasady turkusu, czyli samoorganizacja, członkowie zespołu decydują, kto jakie zadania robią, ale w funkcji realizacji celów firmy. Pełnia, czyli zespół jak najbardziej szanuje różnorodność, zespół, bo już przeszedłem do celu ewolucyjnego, zespół jak najbardziej szanuje swoją różnorodność, ludzie są akceptowani, ponieważ to jest podstawa do tego, żeby akceptować, żeby decydować się, że ja chcę tutaj być, bo po prostu dla ludzi bardzo ważna jest swoboda, otwartość, mówienie, co mi przeszkadza w pracy, mówienie, czego ja oczekuję i jak najbardziej wyrażanie swojego zdania. No i cel ewolucyjny, zespół powinien mieć misję, zespół powinien mieć wizję i zespół powinien mieć swoją perspektywę, czyli tak jak w Agile'u często tworzy się te triby, tak ja nazywam to Network of Teams, czyli skoncentrowane na realizacji wspólnego kontekstu biznesowego nadawanego kierunku przez zarządy i przez firmę w strukturze, ale zespoły, które same decydują, w jaki sposób będą wspierać realizację tego celu. I to jest ten kompromis, o którym mówię, między hierarchią i turkusem. Myślę, że Network of Teams to jest przyszłość, która będzie wyróżniać te najlepiej zorganizowane organizacje. I to jest pogodzenie autonomii z ramami strategicznymi. To jest pogodzenie samoorganizacji, pełni celu ewolucyjnego, które można zrobić na poziomie zespołu, i tu się zgadzam, na poziomie takiej jednostki 8, 12, nawet 15 osobowej i decydujcie sobie, czy z jednym liderem, czy z liderem, który jest rotujący. Natomiast cała firma ma być dopowiedziana, bo jednym z głównych problemów biznesowych tego, że ludzie odchodzą z pracy, że firma jest nieefektywna, to nie jest to, że nie ma tam turkusu, tylko to, że po prostu fundamenty są niedopowiedziane i na pytanie, jaka jest twoja rola w firmie, większość ludzi odpowiada, robić dobrze. Jak motywujesz ludzi? Ja normalnie. Jakie są cele organizacji? No, znajome, tak? Jaka jest misja? Sprawdzę, czy ktoś do mnie nie dzwoni. Więc proponuję odrobienie fundamentów, a nie skupianie się na tym. Być może rozczaruję was w tym odcinku, bo ja nie chcę wybierać. Tak naprawdę na końcu dnia to wy powinniście sobie zdecydować, jaka organizacja jest najbliżej was, ale reasumując jeszcze raz, tak? Trzy style zarządzania. Rób tak, jak ci każę. Bardzo złe. Rób ta, co chce ta. Bardzo złe. Zastanówmy się, jak moglibyśmy to robić. Bardzo dobre. W związku z tym są trzy główne pomysły na strukturę organizacyjną. Struktura hierarchiczna, w której jest zero decyzyjności. Ludzie są ubezwłasnowolnieni, ponieważ 1% decyduje o tym, jak ma pracować 99%, ale absolutnie hierarchia, struktura, procesy, performance management, sposób weryfikacji, realizacji celów, rozwiązywanie problemów, moim zdaniem, powinno być zrobione właśnie w takiej strukturze. Struktura, organizacja turkusowa, struktura turkusowa oparta na współpracy, pracownicy sami się organizują, ja w to osobiście nie wierzę, tak? Albo być może jest to tak cholernie trudne, że zobaczcie, nawet w sporcie nie ma czegoś takiego jak grający trener. To ja grałem osobiście w piłkę nożną i to się nigdy nie sprawdzało, ponieważ ktoś nie łapie perspektywy. W związku z tym, jak już to pracownicy, kiedy ktoś pracuje, ktoś obserwuje, wyciąga wnioski i wspólnie podejmują decyzje. Ja bardzo wierzę w Network of Teams, czyli zorganizowana bardzo dobrze firma z jasnymi zasadami, z jasnymi wytycznymi, z jasną strukturą organizacyjną, z jasnymi rolami, celami, skaskadowanymi celami, skaskadowaną kulturą organizacyjną, w której liderzy wspólnie ze swoimi zespołami decydują o tym, jak chcą to wspierać, rozdzielają sobie zadania i tu jest okej. I tutaj ten turkus zadziała. Dlatego turkusowa hierarchia. Podam wam przykład firmy. Firmy, którą transformował mój guru Klaus Petersen, o którym wielokrotnie wskazuję, o której wielokrotnie mówiłem. I kiedyś udaliśmy się do firmy Solar w Danii. To jest taki wholesaler, tak? Taki duży hurtownik i w magazynie, w którym pracowało w sumie 600 osób, w centralnym magazynie, w jednym z największych w Danii, przychodzimy i Klaus zaprowadził nas do gęba, oczywiście do miejsca, w którym spotkaliśmy menedżera. Menedżer nazywał się Ole i zadaliśmy mu takie pytanie: słuchaj, jaka jest twoja rola? Jak ty, opowiedz nam o swoim dniu, jak wygląda twój dzień pracy jako menedżera? I on powiedział: przychodzę do pracy, rzucam torbę i wracam wieczorem. A mówimy: no chyba jeszcze na lunch. On mówi: no tak, jeszcze na lunch, ale... A mówi, to zadaliśmy mu pytanie, gdzie ty cały czas jesteś? On mówi: ja idę i obserwuję, jak moi ludzie pracują. Obserwuję board meetingi, obserwuję ich spotkania, pracuję z liderem, zadaję mu odpowiednie pytania, ale ja nie deleguję zadań, nie ustawiam celów, nie sprawdzam, jak ludziom idzie. Mam około 30 zespołów, jest 300 osób na zmianie. 30 do 40 zespołów, jest 300 osób na zmianie. Wszyscy oni mają board meetingi, więc ja chodzę i oglądam. Natomiast w moich zespołach nie ma żadnego lidera. Moje zespoły są tak zorganizowane, że każdy z zespołu, zespoły są 8 do 12 osobowych osób, w każdym zespole co tydzień kto inny jest liderem. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest standard pracy tego lidera. Słuchajcie, to jest opisane w takich detalach, że naprawdę widać było, że ktoś się nad tym napracował. W ogóle nazywają się orkiestra. Każdy zespół, jeden to skrzypce, drugie to perkusja, instrumenty dęte i tak dalej. I oni mówią, że jeżeli skrzypce grają szybciej od instrumentów dętych, to i tak źle to wychodzi, więc dla nich w ogóle wszyscy mają jeden cel, ale o tym zaraz. Czyli jest jeden menedżer obszaru, który ma 300 osób na zmianie, więc tak jak powiedziałem, 30 do 40 zespołów, w którym są liderzy nieformalni, tylko na dyżurze. Uczono tych liderów, żeby oni mogli co chwilę, co tydzień kto inny mógł grać tę rolę. On wtedy nie pracuje fizycznie, tylko ma inne zadania, czyli organizuje pracę, co dwie godziny sprawdza, robią sobie taki hour by hour, spotykają się, sprawdzają, jakie jest tempo. Wszyscy mają tylko jeden cel i ten cel to jest terminowość, to jest OTIF, tak? I zwróćcie uwagę na to, że zorganizowanie się w ten sposób zabrało im 5 lat i Klaus mówi, że to był tak wielki wysiłek, a mimo tego nie ma to, nie jest to jeszcze turkus i to wymaga tak skrupulatnego opisania roli lidera dyżurującego, że nie da się tego zrobić po macoszemu. Wysiłek, jaki został tam wprowadzony, jest niesamowity. Struktura działania jest troszeczkę inna, a mimo to, tak jak powiedziałem, to nie jest stuprocentowy turkus. Ciągle jest ten lider, być może nieformalny, ale jest. No i jest menedżer, no bo ktoś wypisuje urlop, nie? Dodatkowo, co jest świetne, to każdy team ma swój purpose, czyli mini-misję oraz kontrakt 5R. Ja się od Solara nauczyłem 5R. 5R to jest taki kontrakt, kierunek, ramy, role, reguły, relacje. No i reguły, relacje, zespół zawiązuje do środka i na zewnątrz ze współpracy z innymi zespołami, więc dla mnie to jest właśnie Network of Teams. Ja to widziałem, słuchajcie, 12 lat temu i tak jak powiedziałem, jeden cel, jaki ludzie mają, to jest OTIF, on time in full i wszyscy mają obsesję na tym punkcie i to jest dla mnie kultura dyscypliny. Ta organizacja jest niesamowita, strategia została oparta na koncepcji jeża, czyli w czym możemy być najlepsi na świecie, no to w terminowości, prawda? I celem, moi drodzy, podsumowując te trzy propozycje na struktury organizacyjne, nie jest spieranie się o to, czy firma ma być hierarchiczna, czy ma być turkusowa. Uważam, że sam pomysł na strukturę organizacyjną jest zdecydowanie mniej istotny od tego, czy będziecie w praktyce realizować swoje założenia, bo to, na czym firmy się rozwalają, to jest to, że zakładają sobie jakiś pomysł na siebie, a następnie później robią różnie. No, ja bym powiedział dość dyplomatycznie. Nie? Więc uważam, że sam pomysł na strukturę organizacyjną jest zdecydowanie mniej istotny od tego, jak będziecie się organizować na poziomie fundamentów, czyli to, co sobie założyliście, czy jesteście konsekwentni. A to jest z kolei Collinsową kulturą dyscypliny. Jeśli chodzi o mój wybór odnośnie tego, jak ma wyglądać organizacja, to ja stawiam na hierarchię na poziomie firmy oraz powiedzmy turkus na poziomie zespołu z liderem tego zespołu formalnym, nie tak jak w Solarze, bo widziałem, jaki wysiłek oni w to włożyli, przynajmniej na początek, ponieważ znacznie trudniej jest porządkować organizację bez przewodnika, a większość firm, które spotykam na swojej drodze, pracowaliśmy z ponad 500 organizacjami, jest po prostu ich głównym wyzwaniem, jakbym miał to skonkludować do jednego wspólnego mianownika, jest po prostu, no niech będzie bajzel. Po prostu mam taką wymówkę bardzo często dla tych firm, rośliśmy tak szybko, że teraz trzeba poukładać to, czego nie zdążyliśmy zrobić. Więc poukładanie organizacji to jest cel główny, odpowiedź sobie na fundamenty, na podstawowe pytania, o których też zaraz opowiem, jest celem głównym, a nie to, czy ja mam w tej chwili zmieniać organizację hierarchiczną, organizację turkusową. Zresztą widziałem kilka firm, które robią to w kontekście Agile'a i Tribe'ów i wygląda to co najmniej komicznie, bo jest zostawiona struktura formalna i jeszcze są Tribe'y, w tej strukturze formalnej, ale absolutnie nie tak, jak wam mówiłem, że na poziomie zespołów, tylko, że tak powiem, z boku, wirtualne i się pytam kogoś, w którym jest zespole, mówię, ja jestem w trajbie, nie? Ale w zespole tej menedżerki, ale w trajbie tamtej, nie? No to jest trochę chore, nie? Więc robienie tego na siłę jest po prostu bezsensem, więc ten pomysł nie ma iść w modzie, tylko z tym, jakie są wasze przekonania, nie? W związku z tym jest lider na poziomie zespołu, jeszcze raz powiem, jest lider, ma zespół, lider jest dobrym człowiekiem, szanuje innych ludzi, daje autonomię, daje poczucie przynależności, bardzo ważna rzecz. Ludzie i lider decydują, czy chcą ze sobą współpracować, to jest po prostu przepiękna selekcja nie pojmowana pejoratywnie, nie? I bez przewodnika, moim zdaniem, większość organizacji nie da radę. Może on być formalny, bo wiecie, w tym turkusie, jak wrócę się na moment do tego, to tam mi przeszkadza takie jedno zdanie. Pracownicy nie podlegają nikomu, a sami wspólnie tworzą firmę, wypełniają jej misję i moim zdaniem to jest szklany sufit. Okay? Nie ma nic złego, żeby pracownicy podlegali liderowi, który nie jest chamem, jest dobrym człowiekiem, świadomie pełni swoją rolę, zdecydował się być liderem i nie boi się poprosić o pomoc i pracuje nad swoimi słabościami, ale wie, jakie na przykład 10 oczekiwań mają pracownicy względem lidera. Już mówiłem tutaj wielokrotnie, szanuje ich, integruje zespół, pozwala na popełnianie błędów, jest otwartość w zespole, ludzie mogą czuć się swobodnie i to są fundamenty. Czyli szacunek dla mnie, moja definicja to jest traktuj innych, to jak chciałbyś być traktowany. Ale to musi być lider z powołania, czyli taka osoba, która chce być liderem nie dla wizytówki, ale chce być liderem, dlatego że ma pewną misję do zrobienia, ma zrealizować nie tylko cele, ale też podłączyć ludzi do firmy. Może on być formalny, może być w dyżurach jak w Solarze, jednak kiedy jedni pracują, to kto inny przygląda się tej pracy i tutaj znakomitym benchmarkiem jest sport. Grający trener, tak jak powiedziałem, nigdy się nie sprawdził, bo nie jest z boku. Zwróćcie uwagę na jakąkolwiek dyscyplinę, że trener obserwuje po to, żeby pomagać. On obserwuje, ponieważ zapytałem się kiedyś Łukasza Kruczka, dlaczego ten Kamil Stoch na treningu, czy Piotrek Żyła jest nagrywany na kamerę. On mówi, bo on nie wie, jak on skoczył, on tylko czuje. My wspólnie oglądamy później ten film i decydujemy, co zmienić w kolejnej próbie lub czego nie zmieniać w kolejnej próbie. I to jest konsultacyjny styl zarządzania. Zastanówmy się, jak moglibyśmy to zrobić, a nie rób tak, jak ci każe. W związku z tym trener nie widzi problemów, który gra na boisku i nie może zadawać dobrych pytań. Moi drodzy, reasumując, podzielimy sobie ten odcinek na dwie części. Organizacja hierarchiczna czy organizacja turkusowa? Ja jestem zwolennikiem Network of Teams, czyli takim kompromisem pomiędzy hierarchią a turkusem. Zrobienie jasnych zasad, jasnej struktury organizacyjnej opartej na współpracujących ze sobą zespołach, które mają swoją misję, swoją pełnię, swoją samoorganizację, swoją autonomię, swoje środowisko, swoją kulturę, ale absolutnie nie w sprzeczności kultury organizacyjnej. Ludzie pracują w firmie w ramach realizacji celu tej firmy, tak? Więc tak to wygląda. I można to zrobić nawet na poziomie silosów, które ze sobą współpracują. Komunikacja, ustalenie zasad tej współpracy jest kluczem i celów i generalnie to, żeby stworzyć organizację, która jest empatyczna i która jest efektywna, to nie jest konieczna zmiana modelu, w jakim dzisiaj pracujecie, tylko bycie robienie na serio, bym tak powiedział, nie? Nie ma firmy, która jest po macoszemu. Znaczy, większość firm jest po macoszemu, ale żeby wam uchylić rąbka tajemnicy, co będzie w kolejnym odcinku, to powiem wam, że ostatnio robię dla wspaniałej firmy refleksję tożsamościową i strategiczną i żeby wam powiedzieć, czym firmy mają problemy, to jest esencja, co jeden z menedżerów odpowiedział na pytanie. Zadałem takie pytanie, czy macie strategię organizacji? No i on powiedział, oczywiście, że chyba tak. Więc ja ironicznie powiedziałem, że takie było ich hasło, nie? Oczywiście, że chyba tak, nie? Więc powiedział, oczywiście, bo wypadało tak powiedzieć, ale w pewnym momencie refleksję dostał do głowy, mówi, no chyba tak, nie? Więc to są trzy główne problemy biznesowe organizacji, silosy, improwizacja w zarządzaniu, opinie zamiast faktu, czyli niedopowiedziane rzeczy. Oczywiście, że chyba tak i o tym, jak zrobić tę turkusową hierarchię, opowiem wam już w kolejnym odcinku. A wy, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, serdecznie, z uśmiechem, z szacunkiem do siebie i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć.